Kampania społeczna Radia Gdańsk.
Jestem Klaudia, mam 15 lat. Wydawało mi się, że jestem tłusta i obleśna. Postanowiłam schudnąć, ale nie mogłam. Ciągle ważyłam tyle samo, aż w końcu przestałam jeść. Jak musiałam zjeść, to potem godzinę wisiałam nad kiblem. Schudłam prawie 20 kilo. Kiedyś zemdlałam na WF-ie, bo nie miałam siły biegać. Trafiłam do szpitala, teraz mnie leczą. Ale mi się nie chce żyć. Jeśli znów przytyję, to nie wiem, co zrobię.
To może być twoja historia. Nie oceniaj, nie krytykuj, nie potępiaj. Pomóż. Audycja Mamo, Tato, Ratuj. W każdą środę po 18.
Dobry wieczór, Joanna Matuszewska. Dzisiejsza audycja dotyczyć będzie zaburzeń, które łączy jedno. Obsesja na punkcie jedzenia. O tym, skąd u nastolatków biorą się anoreksja, bulimia i jak im pomóc, rozmawiać będę z psycholog klinicznym, psychoterapeutką panią Aleksandrą Cebelą. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Co mamy na myśli, mówiąc o zaburzeniach jedzenia?
Zaburzenie odżywiania to jest takie spektrum chorób od anoreksji do bulimii poprzez anoreksję bulimiczną plus wszystkie takie tak zwane subkliniczne formy tego zaburzenia. Czyli to jest zarówno ta choroba, w której dziewczyny nie są w stanie zjeść niczego więcej niż plaster grejpfruta, to jest też ta choroba, w której dziewczyny jedzą niedogotowany makaron, ponieważ nie są w stanie wyczekać, aż on się ugotuje, jedzą wszystko, co jest w lodówce, ale to są też coraz częściej takie ortorektyczne, bardzo restrykcyjne postawy związane z przekonaniem o tym, że one się po prostu chcą bardzo zdrowo odżywiać. I staje się to problemem wtedy, kiedy zostaje posunięte do takiego stadium, w którym przejmuje kontrolę, zaczyna dominować nad pozostałymi dziedzinami aktywności.
U kogo występują te zaburzenia? U osób młodych czy też u starszych?
One występują w bardzo różnym wieku, natomiast najczęściej występują u osób młodych, wieku dorastania. Taki moment, kiedy dziewczyny zaczynają chorować na anoreksję, to jest najczęściej 13-16 rok życia, na bulimię trochę później. Czasami dziewczyny w pierwszym rzucie chorują na anoreksję, ponieważ tak naprawdę nie ma albo bardzo rzadko występują bardzo, bardzo wczesne postacie bulimii. Po to, żeby później, w późniejszym wieku, w wieku 16-19 lat, żeby to przyjęło właśnie tą taką postać bulimiczną.
Mówi pani dziewczyny, to znaczy, że chłopcy nie chorują?
Chłopcy chorują, natomiast znacznie rzadziej. Myślę sobie, że ten odsetek chłopaków chorujących na zaburzenia odżywiania to będzie nie więcej niż 3-5% w populacji.
A dlaczego dziewczyny? Bo są bardziej wrażliwe, nie wiem, na punkcie swojego wyglądu. Dlaczego akurat dziewczynki?
Aha. Ja myślę, że nadal można to wiązać z takim modelem wychowania. Z takim modelem wychowania, który przez pokolenia, przez stulecia właściwie od dziewczyn wymagał większej wrażliwości na takie społeczne oczekiwania, większej wrażliwości na oczekiwania rodziny, większej takiej wrażliwości na to, co ludzie powiedzą, na to, co mama pomyśli, na to, jak będę odebrana. I to jest też oczywiste, że u dziewczyn to, jak będę odebrana, też bardziej wiąże się z tym, jak wyglądam, jak wygląda moje ciało i ile ważę.
Czyli rozumiem, że każde takie zaburzenie ma podłoże psychologiczne. Że to nie jest samo tylko chęć ładnego wyglądu i odchudzanie się, tylko po prostu jest to głębsze zaburzenie.
Tak, żeby ta chęć ładnego wyglądu i podobania się, żeby ona przybrała rozmiary zaburzenia, żeby przybrała rozmiary choroby, musi do tego dojść u dziewczyny właśnie z takim określoną konfiguracją takich cech psychologicznych. Nie? Bardzo często to są dziewczyny właśnie takie ambitne, zdolne, martwiące się. Bardzo często to są właśnie takie dziewczyny, które nie chcą dopuścić do tego, żeby rozczarować rodzica, żeby ten rodzic martwił się w jakiś sposób nimi. Dlatego chcą spełniać oczekiwania rodziców, nawet jeżeli te oczekiwania nie zostaną jakoś tak bardzo wprost wyrażone.
Czasami... Albo nawet jeśli one są kompletnie odmienne od ich zapatrywania na życie, na świat, na swoją przyszłość, prawda? Tutaj wspominała pani w rozmowie przed wejściem do studia, że często się zdarza, że rodzice posyłają na przykład taką dziewczynę do szkoły muzycznej, tak? Czy na jakieś uprawianie sportu i potem ona nawet nie chcąc tego robić, boi się się zrezygnować, tak?
Tak, bardzo trudno jest jej się przeciwstawić, nie wiem, powiedzieć, jakie jest jej zdanie. Bardzo często to są takie rodziny, w których o wielu rzeczach nie mówi się wprost. Nie dopuszcza się do, nawet nie dopuszcza się nie tyle do konfliktów, co do tego, że my możemy mieć oddzielne, odmienne zdanie, ale to wcale nie będzie oznaczało, że my jesteśmy w jakiś sposób przeciwko sobie. To są czasami takie rodziny, gdzie trudno w jakiś sposób różnić się. To są takie rodziny, gdzie tak naprawdę ta mama nie musi sobie wcale uświadamiać, że ona gdzieś właśnie w taki nieuświadomiony sposób oczekuje od tej córki, że będzie jakaś. Nie? Bardzo często to jest tak, że jeżeli ta mama gdzieś później w procesie terapii zadaje sobie to pytanie, ona tutaj będzie to bardzo podważała, będzie mówiła, ale przecież ja nie oczekuję od mojej córki. Natomiast jeżeli ta córka zacznie mówić o sytuacjach różnych, o tych przykładach, faktycznie wtedy dochodzą do takiego punktu, w którym widzą, że
to było.
To ja dopiero teraz rozumiem, tak, że ty to, co ja w ten sposób mówiłam, interpretowałaś jako moje oczekiwania.
No właśnie, bo badania mówią, że te zaburzenia i anoreksja pojawia się w rodzinach, gdzie bardzo często matka jest osobą dominującą, taką nadopiekuńczą i zarazem sprawującą kontrolę nad dzieckiem, a tata jest pasywny, tak?
To nie musi być taki tata, który jest jakiś bierny czy wycofany. To może być taki tata, który po prostu angażuje się w różne inne obszary życia. To może być taki tata, który jest, nie wiem, pochłonięty pracą.
Albo pracuje za granicą, na przykład nie ma go, tak?
Tak, na przykład jest nieobecny, albo nawet po prostu zwyczajnie jest przekonany, że on się nie zna na wychowaniu córek. Dlatego on się nie będzie wtrącał, niech one się dwie dogadają.
To była anoreksja, a jeśli chodzi o bulimię, jest chyba troszkę inaczej, tak? W tych rodzinach.
Tak, bardzo często to jest tak. Myślę sobie, że wspólną cechą jednych i drugich rodzin jest pewna postać unikania konfliktów. W anoreksji nie dopuszcza się do tego konfliktu, natomiast w rodzinach bulimicznych bardzo często na co dzień jest tyle tych konfliktów, że już jak gdyby starają się nie mnożyć ich, nie eskalować, nie dopuszczać do tego, żeby kolejny konflikt dotyczył właśnie tego, jak funkcjonuje ta dorastająca dziewczyna, jak ona wygląda, jak ona się zachowuje i jak ona je.
A jakbyśmy mogli podać przykład, na przykład co się dzieje w takiej rodzinie? Te konflikty, na jakim tle one wybuchają? To są, to musi być zaangażowana ta młoda osoba, która później choruje na bulimię? To jest, czy ona może być tylko obserwatorem na przykład?
Tak, to jest dobre pytanie, ponieważ czasami to się dzieje właśnie w tym momencie, kiedy istota konfliktu dzieje się na przykład między rodzicami.
Dziecko co, oczekuje się od niego, że ono gdzieś po której stronie się opowie? Czy
czasami tak. Czasami tak. To nie jest wyrażone wprost. I jestem przekonana, że tak naprawdę na poziomie świadomym żadna z tych stron, ani mama, ani tata, nie mają świadomości, że to robią swojemu dziecku. Natomiast to się wszystko rozgrywa na takim poziomie właśnie jakichś codziennych wydarzeń. Bardzo często tak naprawdę to, że pojawiają się zaburzenia odżywiania, może być taką jedyną manifestacją, nie? Tej osoby, że to nie
coś
jest...
jej nie pasuje, tak?
Tak, że momencie. To nie jest jej rola, to nie jest jej zadanie. Ona nie ma być, nie wiem, arbitrem, ani ona nie ma się opowiadać po którejś ze stron.
No dobrze, to powiedzmy teraz, co taka osoba, która choruje na anoreksję, właściwie robi z jedzeniem? Bo wiadomo, że na pewno go nie chce jeść, tak? Jak to się odbywa najczęściej, tak z pani doświadczenia zawodowego jako terapeuty?
Bardzo różnie. Zaczyna się najczęściej od niezjadania tych kanapek, które się bierze do szkoły. Zaczyna się od wynoszenia obiadu do swojego pokoju. Tam ten obiad wędruje, nie wiem, na przykład, jeżeli dziewczyna ma łazienkę na piętrze, no to możemy sobie wyobrazić, gdzie ląduje ten obiad. Albo jest wynoszony w reklamówce na drugi dzień, jak dziewczyna idzie do szkoły w taki sposób, że naprawdę dla domowników to jest niedostrzegalne.
Czyli ile to trwa tak naprawdę, kiedy rodzina może, rodzice, opiekunowie, dziadkowie mogą coś zauważyć?
Bardzo różnie. Bardzo różnie. W czasach, kiedy pracowałam w szpitalu, byłam świadkiem sytuacji, kiedy rodzice naprawdę wstrząśnięci rodzice przywieźli do szpitala dziewczynę, która już była mocno wychudzona. Po prostu...
Jak mogli nie zauważyć?
No właśnie, po prostu ten tata któregoś razu przyjechał do domu po coś, co zostawił i przypadkiem będąc w domu chciał skorzystać z łazienki. Dziewczyna będąc przekonana, że jest sama w domu, akurat po kąpieli ważyła się na wadze w samej bieliźnie. Ten tata jak zobaczył ją w tej bieliźnie na wadze, zobaczył jej wychudzenie, był tak wstrząśnięty, że po prostu zwyczajnie tak jak stała, zapakował ją i zawiózł do szpitala. I jego reakcje emocjonalne były bardzo autentyczne. Ja jestem przekonana, że ci rodzice po prostu nie zauważyli, jak bardzo córka im schudła.
Czyli tu trzeba zwrócić uwagę na to, że dziecko przestaje jeść, tak? Chowa te jedzenie, nie je, wynosi gdzieś po kryjomu i tak dalej. Nie wiem, pies nagle przytył, czy kot przytył, bo po prostu dostaje więcej jedzenia, ale też dziecko ukrywa się pod ubraniami, tak?
Tak.
Potrafią się dzieci, nie wiem, grubiej ubierać, żeby wyglądać na, żeby sylwetka nie uległa zmianie, tak?
Tak, to prawda. Tym bardziej, że u dziewczyn, u których rozpoczyna się anoreksja, pojawia się też takie wychłodzenie ciała i im po prostu zwyczajnie jest bardzo zimno. Stąd zaczynają się różne grube bluzy z długimi rękawami, stąd zaczyna się też takie ubieranie, żeby tego ciała nie było widać. I wyobrażam sobie, że dla rodziców, dla których taka zmiana ubierania się może się wiązać na przykład z fascynacją jakąś określoną, nie wiem, subkulturą młodzieżową albo po prostu z takim stylem ubierania, może to gdzieś przejść niezauważalnie.
Jeśli chodzi o bulimię, to powiedzmy teraz, jakie w przypadku bulimii te symptomy pierwsze powinni rodzice, na co powinniśmy zwrócić uwagę?
Na to, że znikają rzeczy z lodówki. Na to, że ta lodówka raz na jakiś czas no, po prostu jest starannie przewietrzona.
Bo ta dziewczynka nie tyje, prawda? Czy osoba, która choruje na bulimię, ona ma stałą wagę, tak?
Bardzo często ta waga może stać w miejscu. Natomiast mogą być też różne wahania wagi, bo tak naprawdę taka czysta postać, czysta anoreksja albo czysta bulimia są rzadsze niż taka postać anoreksji bulimicznej, nie? Gdzie dziewczyna i chudnie, i wymiotuje, i te etapy mogą się przeplatać albo występować jednocześnie.
Rozumiem, wymiotuje, to jest przy bulimii. Używane są też jakieś czasami środki przeczyszczające, prawda? Dziewczyna...
Środki przeczyszczające, środki moczopędne, bardzo, bardzo intensywna gimnastyka. W tym okresie takim właśnie zimowym to może być też spanie przy otwartym oknie, dokładnie tylko po to, żeby zwiększyć te wydatki energetyczne organizmu na utrzymanie tej równowagi cieplnej organizmu.
Ale żeby to robić, trzeba wiedzieć, że tak właśnie...
Internet jest świetnym źródłem informacji dla tych dziewczyn.
Czyli one robią to celowo, szukają informacji, jak tutaj schudnąć, tak? Szybko, jak spalić energię?
Tak, szukają informacji, jak schudnąć, jak spalić energię. Nie szukają informacji, jak wyhodować sobie anoreksję. Chociaż też istnieją fora, na których dziewczyny wspierają się w tym, jak wytrwać w chudości, jak wytrwać w anoreksji.
Czyli można powiedzieć, że przyczyną anoreksji i bulimii mogą być, tak jak już wspominałyśmy, jakieś wygórowane oczekiwania rodziców, tak? W przypadku anoreksji na pewno, a w przypadku bulimii z kolei brak kontroli nad własnym życiem, czy jak to możemy nazwać?
Warto pamiętać, że te oczekiwania rodziców to nie muszą być takie rzeczy przez nich uświadomione, bo wyobrażam sobie, że na przykład rodzic, który nas teraz słucha, pomyśli sobie, ale ja nie mam wygórowanych oczekiwań. Czasami to jest tylko wyobrażenie bądź przekonanie tej dziewczyny, które gdzieś utrwaliło się pod wpływem, nie wiem, jednej, dwóch, trzech, kilku wypowiedzi, jakiegoś wydarzenia.
Rozumiem, że niejedzenie bądź właśnie wymiotowanie to jest taki jedyna sfera, na którą taka dziewczyna ma wpływ, przynajmniej tak uważa i może ją kontrolować, dlatego to robi, tak?
Czasem tak. Czasem tak jest nawet w przekonaniu samych dziewczyn. Mam jedną z pacjentek, osobę już dorosłą, osobę ponad 20-letnią, nie mieszkającą z rodzicami, która jest przekonana, że tak naprawdę ona sama nie może decydować na przykład o tym, jakie buty chciałaby sobie kupić.
A co mogą zrobić w takim razie bliscy nastolatki, którzy widzą takie niepokojące jakieś objawy? Czy każde odchudzanie właśnie dziecka powinno nas zaniepokoić? Gdzie my powinniśmy się udać? Gdzie szukać pomocy?
Pewnie na każde odchudzanie warto zwrócić uwagę. Warto zwrócić uwagę na takie odchudzanie, które jest podejmowane co jakiś czas bezskutecznie, ponieważ czasami po kilku takich epizodach, etapach przychodzi bulimia. Warto zwrócić uwagę na takie odchudzanie, które kończy się ponad oczekiwany rezultat, czyli dziewczyna zamiast, nie wiem, do 50 kg zjeżdża zupełnie niespodziewanie do 42 i traci kontrolę nad jedzeniem. Warto próbować rozmawiać, natomiast również trzeba pamiętać, że właśnie ta rozmowa to jest to, co w tych relacjach, w tych rodzinach bardzo często bywa trudne.
Właśnie przełamanie się i rozmowa, tak? Wyobrażam rozumiem sobie, że może ktoś pomóc w tym, prawda? Że są specjaliści, tak jak pani na przykład, którzy pomagają właśnie tą sytuację naprawić.
Są specjaliści, natomiast myślę sobie, że czasami jeszcze zanim pójdziemy do specjalisty, może nam pomóc ktoś taki, kto czasami na przykład powie coś takiego, co zwróci naszą uwagę, być może, nie wiem, zaboli albo wywoła nasze oburzenie. Na przykład jeżeli usłyszymy od naszego, nie wiem, szwagra, ty wychowujesz tę swoją córkę tak, jakby miała chodzić na pilota, to myślę sobie, że taka osoba, wtedy kiedy widzimy, że coś się jednak z tą córką dzieje, jeżeli mamy do niego zaufanie, bo to my będziemy musieli usłyszeć od niego jakieś potencjalnie trudne rzeczy, to wyobrażam sobie, że taka osoba może być tym, do kogo my się tak naprawdę możemy zwrócić z takim pytaniem, słuchaj, pamiętasz, wtedy powiedziałeś coś takiego i takiego, mnie to dotknęło, wiesz, ale teraz chciałabym cię o to zapytać, słuchaj, czy ty możesz powiedzieć coś więcej, czy ty na przykład widzisz, że my faktycznie coś takiego robimy, że ona może się tak czuć w relacji z nami? Wyobrażam sobie, że to jest trudne, nie? Zrobić coś takiego, ale to może być pierwszy krok, bo wyobrażam sobie, że wizyta u specjalisty, wizyta u psychiatry to jest zawsze jakaś trudność, bo myślę sobie, że każdy rodzic, którego dziecko zaczyna chorować, przeżywa takie pytanie, czy ja coś takiego robię, nie? Czy ja jestem w jakiś sposób winien tej chorobie. To prowadzi do poczucia winy. Poczucie winy w naturalny sposób generuje wstyd. Czasem trudno go przełamać. Czasem dobrym takim pierwszym krokiem będzie właśnie zadanie takiego pytania.
Czyli rozmawiać we własnym gronie, z rodziną, z innymi, którzy obserwują nas trochę z boku. Dziękuję pani za przyjście do studia, państwu za uwagę. A moim gościem była psycholog kliniczna, psychoterapeutka Aleksandra Cebela. Audycja powstała przy udziale Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień i Stowarzyszenia Monar. Do usłyszenia, Joanna Matuszewska.